Mówi Paryż Szeryfi. Dzień dobry, piątek, 13 listopada. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Rosochowiczem, także autorem magazynu spraw europejskich z cyklu Euranet, w którym mowa jest dzisiaj o wywołującej we Francji wiele gorących dyskusji w sprawie tożsamości narodowej. I Piotr Rosochowicz w magazynie Eureka mówić także będzie o grypie A. Marek Pędziło zaprasza do wysłuchania rozmowy z biskupem Alfonsem Nosolem na temat historycznego spotkania w Krzyżowej 12 listopada 1989 roku kanclerza Kula z premierem Mazowieckim. Anna Rzeczycka opowiada o odkryciu w archiwach niedokończonego filmu Henri-Georges Clouzota z Romy Schneider. W postscriptum Stefan Rieger zadumał się nad postacią wielkiego antropologa Claude'a Lévi-Straussa. Zaprosimy Państwa także do wysłuchania przygotowanej przez naszych kolegów z Polskiego Radia, z redakcji Radia dla Zagranicy, audycji pod tytułem Mija Tydzień. Nasz program realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Toni. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. W Rosji seria eksplozji w magazynie broni. Są ofiary. Prezydent Barack Obama przybył z wizytą do Japonii. W Paryżu przebywa prezydent Syrii, który mówi o braku partnerów po stronie izraelskiej do budowy pokoju na Bliskim Wschodzie. Bułgaria podpisuje kontrakt z Azerbejdżanem, chcąc się uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu. No proszę, jedno nie i od razu z uzależnienia zrobiło się uniezależnienie. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz pora na pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W Rosji co najmniej jedna osoba zginęła, a 35 uznano za zaginione w wyniku serii wybuchów, jakie miały miejsce w magazynie broni w Ulianowsku nad Wołgą. Według miejscowego gubernatora ewakuowano 3000 osób. Jak na razie nieznane są przyczyny tragedii, chociaż gubernator uznał za mało prawdopodobne, aby wybuchy spowodowali terroryści. Strażacy walczą z szalejącym pożarem, który trawi magazyny z amunicją konwencjonalną. Bułgaria podpisała porozumienie z Azerbejdżanem w sprawie importu ponad miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Dostawy odbywać się będą drogą morską. Ma to zapewnić Bułgarom zmniejszenie uzależnienia się od gazu rosyjskiego. Azerski gaz dostarczany będzie gazociągiem biegnącym przez terytorium Gruzji do Morza Czarnego, skąd tankowcami będzie przewożony na drugą stronę do Bułgarii. W przedsięwzięciu udział biorą przedsiębiorstwa azerskie i bułgarskie. Według prezydenta Azerbejdżanu Ilhana Alijewa na realizację projektu Nabucco, który ma uniezależnić południową Europę od rosyjskiego gazu, trzeba jeszcze sporo czasu poczekać. 90% gazu, jaki zużywa Bułgaria, pochodzi z Rosji.
Prezydent Syrii Bashir Assad przyjechał do Paryża i po spotkaniu w Pałacu Elizejskim z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym stwierdził, że, cytuję, nie widzi partnera izraelskiego, z którym można by było pójść naprzód. Proces pokojowy, którego zaczynem miałyby być negocjacje między Syrią a Izraelem, nie mogą przebiegać, gdy do stołu zasiada tylko jedna strona, dodał prezydent Syrii, czyniąc aluzję do pełnych zachęty do negocjacji słów Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, który rozmawiał był w Paryżu z prezydentem Francji przed 2 dniami i który twierdził, że Izrael gotów jest do podjęcia rozmów, ale bez żadnych warunków wstępnych. Prezydent Syrii ze swej strony powiedział, że, cytuję, jeśli pan Netanyahu mówi poważnie, to niech wyśle grupę swych ekspertów do kraju mogącego pośredniczyć w rozmowach do Turcji. My uczynimy podobnie. Koniec cytatu. Depesze przypominają, że Izrael i Syria są w stanie wojny od roku 1948, ale często podpisywały różnego rodzaju rozejmy, czy też zawieszenia broni. W zamian za trwały pokój Syria ciągle domaga się od Izraela całkowitego zwrotu wzgórz Golan zdobytych przez armię izraelską w roku 1967 i przyłączonych do Izraela w 1981 roku. Syria twierdzi, że nie są to żadne warunki wstępne. Syria ma do nich prawo, pełne prawo i nigdy od tego prawa nie odstąpi, powiedział w Paryżu Bashir Assad.
W Strefie Gazy młody Palestyńczyk zginął, a drugi został ranny po tym, jak żołnierze izraelscy otworzyli ogień do grupy osób znajdujących się w pobliżu granicy z Izraelem. Według naocznych świadków żołnierze ostrzelali grupę młodych ludzi, którzy polowali na ptaki. Rzecznik armii izraelskiej oświadczył, że strzelano do grupy 5 Palestyńczyków, którzy przygotowywali zamach. Nie wiadomo, czy Palestyńczycy mieli przy sobie broń lub materiały wybuchowe. Wcześniej uzbrojona grupa Palestyńczyków ostrzelała rakietami chałupnicze roboty terytorium izraelskie. Nie było ofiar. Hamas rządzący w Strefie Gazy stwierdził, że 21. rocznica proklamowania przez Yassera Arafata niepodległości Palestyny nie jest wystarczającym powodem do tego, aby niedziela była dniem wolnym od pracy i nauki. Szkoły będą otwarte jak zwykle. Hamas, w przeciwieństwie do Fatah, ugrupowania Arafata, nie uznaje zasady współistnienia obok siebie dwóch państw, palestyńskiego i izraelskiego. Fatah oskarża Hamas o likwidację jednego z największych świąt palestyńskich. Słucham Państwa, Paryża RFI. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama udał się do krainy kwitnącej wiśni. Obama i premier Hatoyama po spotkaniu wydali wspólne oświadczenie w sprawie działań na rzecz świata bez broni nuklearnej. Wcześniej w Pradze Obama stwierdził, że Stany Zjednoczone ponoszą moralną odpowiedzialność za dążenie do ostatecznej likwidacji broni nuklearnej. W Tokio Barack Obama potwierdził bliskie stosunki łączące Waszyngton z Tokio. Obydwaj przywódcy wezwali Koreę Północną i Iran do poszanowania zobowiązań międzynarodowych. Obama i Hatoyama apelowali do Korei Północnej o podjęcie dyskusji na temat jej programu atomowego, jak również do Iranu o rozwianie wątpliwości Zachodu co do jego polityki nuklearnej. Przewiduje się podpisanie w sprawie współpracy w rozwijaniu technologii ekologicznych, a także wykorzystywania energii atomowej dla celów pokojowych. Stany Zjednoczone i Japonia mają także zaapelować o zmniejszenie emisji szkodliwych gazów na całym świecie o 80% do roku 2050. Obama wysoko ocenia politykę Yukio Hatoyamy, którego dojście do władzy położyło kres 54-letniej dominacji partii konserwatywnej w Japonii. Nowy rząd chce być traktowany jako równorzędny partner przez Stany Zjednoczone i skończyć z polityką prowadzoną tam przez Amerykanów od 1945 roku. Porozumienie w sprawie przeniesienia bazy z Okinawy zostało podpisane w 2006 roku, jednak Amerykanie nie patrzą na nie zbyt przychylnym wzrokiem. Baza ta służy do kontrolowania rosnących w siłę Chin, gdzie wydatki na wojsko rosną co najmniej o 15% rocznie, do ewentualnej interwencji w Tajwanie i do trzymania w ryzach Korei Północnej. W sobotę po południu Barack Obama udaje się do Singapuru, gdzie weźmie udział w Forum Ekonomicznym Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Ostatnim etapem jego wizyty w Azji będą 3 dni w Chinach i krótki wypad do Korei Południowej. Niemcy zamierzają skierować do Afganistanu dodatkowy kontyngent swoich żołnierzy w liczbie 120 osób. W tej chwili w Afganistanie stacjonuje 4300 żołnierzy niemieckich. Wcześniej premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown poinformował, że będzie starał się nakłonić sojuszników z koalicji międzynarodowej, by zwiększyć liczbę sił pokojowych o 5000 osób. Wielka Brytania zamierza skierować tam dodatkowo 500 żołnierzy jej królewskiej mości. I to były wiadomości RFI z Paryża. Teraz pora na przegląd prasy. Gazety przejrzały dla Państwa panie Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt. Ta pierwsza prasę poranną, ta druga Le Monde. Posłuchajmy.
Wczorajsze przemówienie Sarkoziego na temat tożsamości narodowej wzbudziło dyskusję we Francji. Jej echa znajdujemy na łamach dzisiejszych dzienników. Nicolas Sarkozy miał mówić o rolnictwie, w zamian za to poruszył temat ostatnio już obecny we francuskich dyskusjach. Niedawno Éric Besson, minister do spraw imigracji, zaproponował Francuzom debatę właśnie na temat tożsamości narodowej. Głos Sarkoziego ma być właśnie wkładem w tę debatę. Le Figaro przytacza w tytule słowa prezydenta, który stwierdził, że lewica boi się tożsamości narodowej. Nicolas Barot, dziennikarz gazety specjalizujący się w sprawach dotyczących francuskiej partii socjalistycznej, stwierdza, że członkowie tej partii nie uciekają przed tą debatą, ale obawiają się, że wpadną w pułapkę zastawioną przez Bessona. Nie chcą również przyjmować ataków ze strony prezydenta, który zdaniem lewicy obraża wartości republikańskie. W tym samym dzienniku znajdziecie Państwo również w dziale debaty i opinie wypowiedzi na temat tożsamości narodowej francuskich osobistości ze świata intelektualnego i politycznego. Również w Le Figaro mamy duży artykuł poświęcony Rumunii. 20 lat temu małżeństwo Ceaușescu zostało rozstrzelane po parodii procesu, który pozostaje bolesnym wspomnieniem postkomunistycznej Rumunii. Cały wielki proces trwał godzinę. Sąd został zwołany w trybie natychmiastowym, a wyrok wymierzony natychmiast po jego zakończeniu. Były prokurator wojskowy poczuł wówczas ulgę, bo nienawidził małżeństwa Ceaușescu jak wielu innych Rumunów. Wkrótce jednak ulgę zastąpiło niezadowolenie, bo ostatecznie okazało się, że proces niczemu nie służył, a nomenklatura przywłaszczyła sobie rewolucję. W nowej szacie starzy komuniści znowu dzierżą w swych rękach ster władzy. W 1999 roku utworzono w Rumunii CNSAS, czyli Narodową Radę do Spraw Badania Archiwów Securitate. Na dobre zaczęła ona funkcjonować dopiero w 2005 roku po dojściu do władzy prezydenta Traiana Băsescu. Securitate było prawdziwym państwem w państwie. Zatrudnionych tam były setki tysięcy informatorów. Securitate dyktowało swe własne zasady. Na przykład w niektórych domach wprowadzono zakaz śpiewania między godziną 14 a 17. A strach przed nim był tak wielki, że właściwie wystarczała autocenzura. Nie było w Rumunii zorganizowanej opozycji. Nieliczni dysydenci działali w samotności. Większość z nich została skazana na wygnanie albo na areszt domowy. Ci, którzy badają obecnie archiwa Securitate, są przekonani, że duża ich część została usunięta. Nie wierzą, że ich rodzimi ubecy byli mniej pracowici niż Stasi. A w Niemczech archiwa są znacznie większe. W 2005 roku w Rumunii utworzony został Instytut do Spraw Badania Zbrodni Komunistycznych, traktowany jako organizacja pozarządowa, co oznacza, że otrzymuje bardzo niewielkie subwencje i ma problemy z opłaceniem swych 30 pracowników. Problemy, z którymi musi się borykać, są nie tylko natury finansowej. Instytut chciał wytoczyć proces 400 byłym oficerom policji komunistycznej, ale okazało się, że ich ewentualne zbrodnie uległy już przedawnieniu. Rumunia nie może pochwalić się tradycjami demokratycznymi. Tamtejsze władze nadal uważają, że wolno im wszystko, w tym również mieszać korzyści własne z korzyściami kraju. Stąd korupcja jest tam wszechobecna. Na początku wieku XX, czytamy w Le Figaro wypowiedź jednego z rumuńskich socjologów, pewien Francuz stwierdził, że Rumunia położona jest u bram Orientu, gdzie wszystko traktuje się mało poważnie. Podobnego zdania jest Christian Mungiu, zdobywca Złotej Palmy w Cannes za film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Jak sam mówił, nakręcił swój film, ponieważ komunizm traktowany jest w Rumunii jako abstrakcja. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za to, co się wówczas działo. Całą odpowiedzialnością obciąża się Ceaușescu. O rewolucji 1989 roku mówi się niewiele, jakby Rumuni wstydzili się tej kompromitacji, bo ich rewolucja była jedyną wówczas krwawą w Europie. Zginęło 700 osób. A ci, którzy byli u władzy w czasach komunizmu, nie tylko nie odpowiedzieli za swe winy, ale żyją w dostatku, delikatnie mówiąc, i otoczeni szacunkiem. Jak na przykład generał Nicolae Plezita, który zmarł niedawno w wieku 80 lat w jednym z bukareszteńskich szpitali i został pochowany z wielkimi honorami. Między 1980 a 1984 rokiem Plezita kierował Departamentem Wywiadu w Securitate. Był przedmiotem śledztwa w związku z zamachem bombowym, jakiego dokonał Ilich Ramirez Sanchez, czyli słynny Carlos w Monachium w 1981 roku. Zamach wymierzony przeciwko siedzibie Radia Wolna Europa był zamówiony przez Securitate. W marcu tego roku generał Plezita został uniewinniony. Jak wszyscy jego byli koledzy z pracy, otrzymywał on emeryturę 10-krotnie wyższą niż przyznano jego byłym ofiarom. Komitet złożony z historyków zwrócił się do prezydenta Basescu, aby obniżył on emerytury byłych oficerów policji komunistycznej. Basescu był kapitanem marynarki handlowej. Na początku lat 80. dowodził agencją marynarki rumuńskiej w Anvers, a było to stanowisko, które powierzano tylko pewniakom. W 2006 roku, kiedy objął władzę, Basescu publicznie potępił komunizm. To był precedens w Rumunii, ale na propozycję Komitetu Historyków nie odpowiedział. Jakby on również uznał, że lepiej, żeby komunizm pozostał abstrakcją. Kończy specjalna wysłanniczka Le Figaro w Bukareszcie, Ariel Tedrel.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde znajdujemy wywiad z francuskim ministrem spraw zagranicznych, który uważa, że Europa powinna być bardziej obecna i bardziej aktywna w świecie. Teraz można wreszcie dzięki ratyfikacji traktatu lizbońskiego lepiej kierować Unią Europejską i jej działaniami na zewnątrz. Europa liczy sobie 500 milionów mieszkańców. Jesteśmy bogatsi i mamy lepiej funkcjonujące społecznie zarówno systemy emerytalne, jak i służbę zdrowia, uważa Bernard Kouchner, dodając, dlatego wobec Chin i Indii u boku Stanów Zjednoczonych powinniśmy bardziej zaznaczać rolę Europy. Wszyscy na to czekają. Afryka w sprawach rozwoju, Kopenhaga w sprawie klimatu. Kto będzie konkretnie reprezentował Unię Europejską na najważniejszych spotkaniach międzynarodowych, pytają dziennikarze Le Monde. Tego nie precyzuje dokładnie traktat, ale będzie to zapewne przewodniczący, odpowiada Bernard Kouchner, który widzi bardziej wysokiego komisarza do spraw zagranicznych jako osobę czynu, jako wykonawcę, a nie decydenta. Co należy robić, gdy istnieje rozbieżność stanowisk w Europie, jak to miało na przykład miejsce podczas wojny w Iraku? Pada kolejne pytanie w Le Monde. Tutaj francuski minister spraw zagranicznych podkreśla rolę Europy pomyślanej jako federacja i wiodącej siły pary francusko-niemieckiej, podkreślając jednocześnie, że silna i sprawna dyplomacja europejska zmusi państwa członkowskie do uzgadniania wspólnego stanowiska. W sprawie Afganistanu jest już teraz opracowywana strategia europejska, która zostanie przedstawiona Amerykanom. Jak jednak postrzegana może być w świecie Europa, która nie jest w stanie załatwić problemów w swym najbliższym sąsiedztwie, czyli na przykład Gruzji? Sytuacja Gruzji nie jest uregulowana i będziemy o tym rozmawiać z Rosją, ale to nie znaczy, że Europa nie liczy się w Somalii czy Afganistanie, odpiera zarzuty Bernard Kouchner, zapewniając, że Europa jest nadal wierna swym ideałom i prawa człowieka nie są pomijane podczas rozmów z Uzbekistanem, Iranem czy Syrią.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Francuski minister imigracji Eric Besson zaapelował do wszczęcia ogólnokrajowej debaty na temat poczucia tożsamości narodowej we Francji. O tożsamości tej mówił też w czwartek prezydent Nicolas Sarkozy. Eric Besson nie apelował wprawdzie do wszystkich obywateli, lecz jedynie do republikanów, ale we Francji większość osób się nimi czuje. Zaproponował on też, aby w dyskusji udział wzięli obcokrajowcy mieszkający we Francji. Twierdzi, że związanie obywatela z hymnem, z flagą, ze spuścizną narodową czy wizją przyszłości nie jest domeną, w której rządzi skrajnie prawicowy Front Narodowy. Ten ostatni natomiast uważa, że rządząca UMP ukradła temat prawicowemu frontowi, a francuska lewica, że UMP chce się w ten sposób przypodobać wyborcom Frontu Narodowego przed zbliżającymi się wyborami regionalnymi. Jean-Thomas Lesueur, wicedyrektor brukselskiego Instytutu imienia Thomasa Mura, spogląda na sprawę tożsamości narodowej z bardziej ogólnoeuropejskiego punktu widzenia.
W innych krajach europejskich, w odróżnieniu od Francji, nie obserwuje się powrotu tej tematyki. Obecnie stosunkowo dużo mówi się o British National Party, skrajnie prawicowej partii Nicka Griffina, o której ostatnio głośno. Ale ogólnie sytuacja przeciwników wspólnej Europy, eurosceptyków czy skrajnej prawicy we Francji jest stacjonarna, utrzymuje się na tym samym poziomie. Wydaje się, że we Francji temat ten znalazł żyzną glebę z powodu zbliżających się wyborów regionalnych, które mają odbyć się za kilka miesięcy. Nicolasowi Sarkoziemu udało się założenie z roku 2007 dotyczące znacznego zmniejszenia elektoratu Frontu Narodowego. Wydaje się, że musi teraz dalej zbierać żniwo wśród skrajnych prawicowców. W ciągu ostatnich 5 lat kampania obracała się wokół przyjęcia traktatu lizbońskiego lub jego odrzucenia lub innych podobnych tematów. Proszę sobie przypomnieć kampanię w Polsce, w Holandii czy w Danii. Jasne, że problematyka ta porusza nieco mieszkańców Europy. Ma pan tu 2 czynniki. Po pierwsze, konstrukcja Europy dla części populacji stanowi źródło niepokoju i niepewności. I po drugie, jest jeszcze kryzys, który wzmacnia poczucie niepewności i bezrobocie. Stanowisko radykalne dotyczące tożsamości narodowej lub regionalnej powoduje stopniowy zanik strukturalnej dyskusji europejskiej. W bólach udało się przyjąć traktat lizboński. W Brukseli odnosi się wrażenie, że nikt nie chce już więcej mówić i dyskutować na te tematy. Na temat tożsamości europejskiej, na temat instytucji czy granic. Wydaje mi się, że ze strony instytucji europejskich mamy do czynienia z olbrzymim błędem. Trzeba rozmawiać i dyskutować z wszystkimi Europejczykami. Trzeba spowodować, aby z powrotem odzyskali oni polityczną wizję Europy. Ale w Brukseli w chwili obecnej jest to bardzo trudne. Ludzie jednak muszą pod tym względem być uspokajani i nie ma to nic wspólnego z populizmem. Konieczne jest, aby elity europejskie przedstawiały ludności swe wizje Europy. Mówienie o tożsamości europejskiej wcale nie jest jakimś tematem tabu.
Précisément aux populations, je vous dis une vision et parler d'identité européenne n'est pas non plus quelque chose de tabou.
Mówił Jean-Thomas Lesueur, wicedyrektor brukselskiego Instytutu imienia Tomasa Mura.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
12 listopada 1989 roku w Krzyżowej miała miejsce słynna msza pojednania, podczas której niemiecki kanclerz Helmut Kohl i polski premier Tadeusz Mazowiecki objęli się i przekazali sobie znak pokoju. Nabożeństwo celebrował ksiądz biskup Alfons Nossol 20 lat później, z emerytowanym od kilku miesięcy wieloletnim ordynariuszem diecezji opolskiej rozmawia Marek Pędziwol.
Alfons Nossol, emerytowany biskup opolski, szczęśliwy, że mógł rozpocząć niespokojny stan spoczynku.
Eminencjo, księże arcybiskupie, veritatem facere in caritate, prawdę czynić w miłości. To przesłanie, to księdza dewiza, chyba by mogła służyć jako motto dialogu między narodami, na przykład między Polakami a Niemcami.
I w aspekcie tudzież ekumenicznym liczy się przede wszystkim prawda. Ale prawda nie może być naga. Nie wolno prawdy w formie takiej okrutnej, po prostu tej nagiej przedstawić, bo taka prawda może też zabić. Ale prawda nie może też być okraszona, nie może być zniekształcona. Jedyną ochroną prawdy, że tak powiem, sukienką prawdy może być miłość. To, co w liście do Efezjan mamy świętego Pawła, apostoła narodów, czynić właśnie prawdę w miłości. Nie tylko prawdę głosić, nie tylko prawdę podawać, ale usiłować prawdę czynić w tej aurze autentycznej, prawdziwej miłości, bo wtedy prawda we wszystkich swoich wymiarach może w pełni dojść do głosu.
Mimo wszystko w stosunkach między takimi narodami, na przykład jak Polacy i Niemcy, to nie zawsze jest łatwe zadanie, bo ta prawda niekiedy bywa bardzo okrutna, bardzo trudna dla obu stron.
Tak, i to z tej racji tym bardziej jest potrzebna tutaj prawda w miłości, byśmy sobie wszystko powiedzieli, ale nie z pozycji wrogich stanowczych, ale z pozycji partnerów, z pozycji autentycznego dialogu, bo dialog pomaga z nieprzyjaciół czynić przeciwników, a przeciwników przekształcać w przyjaciół. I dlatego też na tej bazie można sobie wszystko powiedzieć i to, co jest najsmutniejsze, najokrutniejsze i równocześnie to, co dotyczy przeszłości, ale zawsze w jakiś sposób też jest ukierunkowany na przyszłość, na wzajemne życie, nie tylko przeciwko sobie, jak to bywało w przeszłości, jeżeli chodzi o oba nasze narody, i nie tylko na życie obok siebie, ale na życie z sobą i dla siebie.
Niemcy i Francuzi po wojnie pokazali, że jest to możliwe. Myślę, że już w tych minionych więcej nawet niż 20 latach pokazują to również Polacy i Niemcy, również Polacy i Ukraińcy. Kiedy ksiądz po raz pierwszy znalazł się tam właśnie, gdzie 12 listopada 1989 roku kanclerz Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki wymienili ze sobą znak pokoju.
Właśnie wtedy, 12 listopada 1989 roku, tam się po raz pierwszy znalazłem. Bo poniekąd się pośrednio też do tego przyczyniłem, bo wtedy się szykowały pierwsze odwiedziny Helmuta Kohla na naszej ziemi polskiej. I on bardzo chętnie chciał przyjechać. On się interesował też kościołem, zresztą katolik z przekonania, z praktyki codziennej. I wtedy rozmawiając ze mną w związku z odwiedzinami Polski, pytał o relacje kościoła i tak dalej, i tak dalej. I ja właśnie też wtedy powiedziałem: panie kanclerzu, pan jako katolik będzie u nas w niedzielę jedynym miejscem na naszej śląskiej ziemi, gdzie oficjalnie od 4 czerwca bieżącego roku, 89, jest odprawiana msza w języku serca. Jest góra świętej Anny. I dlatego jako katolik powinien pan usiłować też w tym dniu, w niedzielę, w dniu pańskim uczestniczyć w Eucharystii. A mój bardzo chętnie. będę usiłował też tam do was przybyć. No ale się okazało, że to wszystko było za świeże. Otoczka była czysto polityczno-ideologiczna. Już uformowana. Ten moment jeszcze nie dojrzał, żeby móc z tych racji czysto religijnych właśnie znaleźć się tutaj. No i wtedy trzeba było wynaleźć inną motywację, inną okoliczność i dlatego mi bardzo też na tym zależało, żeby ta okoliczność miała też wymiar i ekumeniczny, prawda? Krzyżowa dobra słynnego hrabiego Jamesa von Moltke, który był głową kręgów krzyżowych. Tego kręgu, który myślał już o nowych Niemcach, odnowionych po wojnie, gdzie ideologia hitlerowska zostałaby w pełni przezwyciężona. I on liczył się z nowymi Niemcami utworzonymi na bazie chrześcijańskiej, na bazie Ewangelii. I dlatego też wybrano krzyżową, by tam dokonało się to oficjalne spotkanie narodów. I tam była Eucharystia, msza święta pojednania. Z tą słynną wymianą znaku pokoju pomiędzy pierwszym niekomunistycznym, pewnie chrześcijańskim premierem powojennym Tadeuszem Mazowieckim i Helmutem Kohlem, też wielkim chrześcijaninem, katolikiem, któremu tak bardzo zależało na pojednaniu polsko-niemieckim na wzór jego wielkiego nauczyciela Konrada Adenauera, tego pojednania francusko-niemieckiego. On właśnie wnioskował, skoro tam to było możliwe, dlaczego też nie między naszymi narodami, między Niemcami i między Polską. Bo jeżeli nie będzie pojednania tutaj autentycznego, wtedy o pokoju w Europie myśleć nie sposób.
9 lat później tenże sam Helmut Kohl z innym premierem Polski, ewangelikiem Jerzym Buzkiem, otwierali odnowioną, nową krzyżową, która stała się miejscem spotkań młodzieży, stała się już wcześniej. Jak ksiądz postrzegał właśnie znaczenie tego faktu, tego, że w tym miejscu Polskę reprezentował ewangelik?
To spotkanie między kanclerzem Kohlem a premierem Jerzym Buzkim, to było owocem tamtej Eucharystii też pojednania. I to już był drugi etap i możemy dziś stwierdzić, że tak się właściwie to rozpoczynało. To wielkie dzieło tam zainicjowane zaczęło owocować. Buzek teraz jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i to też wspaniały taki znak. Przed nim przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był Hans-Gert Pöttering, katolik. On przygotował drogę w Parlamencie Europejskim, żeby to stanowisko po nim mógł objąć były nasz premier Buzek. Z kolei ewangelik. Miałem mszę świętą, dziękczynną za ten czas pracy w Parlamencie Europejskim Gerta Pötteringa, który pochodzi z diecezji Osnabrück i w katedrze w Osnabrück. Biskup mnie zaprosił, bym miał kazanie. Razem żeśmy z biskupem tamtejszym Bode odprawiali Eucharystię, na której był też i pan Buzek. I tam właśnie powiedziałem, to też jest symboliczna wymowa. Tak jak po papieżu z Polski przyszedł papież z Niemiec, tak po przewodniczącym Parlamentu Europejskiego z Niemiec przyszedł przewodniczący z Polski. Jak dalekośmy już szczęśliwie zabrnęli. Tą drogą trzeba dalej pójść, by rzeczywiście Europa stała się wspólnotą ducha, wspólnotą kultury i wartości. I byśmy wzajemnie tę Europę budowali. W wymiarze oczywiście też ekumenicznym, bo my wszyscy ekumenicznie mamy sobie wiele do oferowania. Moja osobista taka formuła ekumeniczna brzmi: my wszyscy chrześcijanie wywodzący się z wielkiego trójkąta chrześcijańskiego, rzymskokatolicy, prawosławni, poreformacyjni chrześcijanie, potrzebujemy jeszcze znacznie więcej katolickiej szerokości i długości, ewangelickiej głębi, Słowo Boże, i prawosławnego dynamizmu. Dlatego możemy się wzajemnie ubogacać i z Europy jeszcze bardziej uczynić wspólnotę ducha, wspólnotę wartości i kultury.
Jak ksiądz ocenia znaczenie tego faktu, że teraz Krzyżowa jest miejscem, gdzie spotyka się młodzież?
Młodzież to nasza przyszłość. Ludzie starsi musieli tego dokonać, jeżeli chcieli być dziejowo sprawiedliwi. Młodzież tam w Krzyżowej, w tym historycznie tak ważkim miejscu pojednania, ta młodzież ma tutaj poletko doświadczalne. by się wzajemnie poznawać. I żeby to dochodziło u tej młodzieży z obu krajów do autentycznej wymiany darów. I dlatego tamte spotkania młodzieżowe, rozmaite workshopy, konferencje i wspólne działania, przemyślenia i takie próby międzykulturowego, międzynarodowego ścierania się w znaczeniu jak najbardziej pacyfistyczno-pokojowym na bazie chrześcijańskiej, to może zaowocować.
Dziękuję, eminencjo, za piękną rozmowę.
Bez eminencji, bez tytułów, to tylko przesłania służebną funkcję biskupa. I dlatego ja teraz się już tak cieszę, że mogę jako wolny najmita dalej w kościele być czynnym po 32 latach pracy w diecezji opolskiej. No, jakby nie było, po drugiej kosie, po 77 roku życia. I mogę teraz swobodniej na nowo wszystko przemyśleć i jeżeli tylko zdrowie pozwoli i Bóg pozwoli, chciałbym teraz jeszcze znowu przyczyniać się do budowania pokoju i do głębszego scementowania tej europejskiej świadomości, że mamy wszyscy być czynni, usiłować doprowadzać do autentycznej wspólnoty ducha. Ale ona musi bazować, jeżeli chodzi o ten zainicjowany w krzyżowej wymiar pojednania między Polską a Niemcami, musi bazować na tym triadycznym kroku autentycznego pojednania w tym wymiarze i na tle jednoczącej się Europy. Pierwszy krok to przezwyciężenie wzajemnych uprzedzeń narodowych. Drugi krok to odtrucie naszych idei i myśli. A trzeci krok, uzdrowienie pamięci. I wtedy może dojść do autentycznego pojednania, ale już w ramach Europy Zjednoczonej jako autentyczna, prawdziwa wspólnota ducha, wspólnota kultury i wartości. Na tym nam wszystkim powinno zależeć, bo wtedy taka autentycznie zjednoczona Europa mogłaby stać się symbolicznie czymś w rodzaju nowego Betlejemu dla całego świata.
Niech się tak stanie. Amen. Księże arcybiskupie, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę dużo zdrowia i jak najwięcej lat, by realizować te zamiary.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
W 2005 roku Serge Bromberg, producent filmowy, wielki pasjonat kina, specjalista restauracji starych filmów, szperając w archiwach, trafił na 185 pudełek z taśmami filmowymi piekła, niedokończonego filmu Henri Georgesa Clouzota z Romy Schneider w roli głównej. Pracował nad tym materiałem przez 4 lata. I na jego podstawie zrealizował dokument, w którym oprócz obszernych cytatów z filmu zamieścił wywiady ze współpracownikami reżysera, Kostą Gavrasem, Bernardem Storą i Williamem Lubczyńskim. Z filmu Clouzota, który zablokowany był w archiwach przez ostatnich 50 lat ze względów prawnych, pozostało 15 godzin niezmontowanych zdjęć, biało-czarnych i barwnych, całkowicie niemych. To enigmatyczne dzieło, którego realizacja została przerwana po 3 tygodniach z powodu choroby reżysera, od samego początku budziło ogromną ciekawość. Było projektem ambitnym, nowatorskim, wielkim marzeniem artystycznym Clouzota, któremu kinomani zawdzięczają takie filmy jak m.in. Cena strachu, Widmo, Morderca mieszka pod 21 i Kruk. Clouzot przystąpił do pracy nad piekłem po powrocie z Tahiti, dokąd schronił się, by spróbować wygrzebać się z depresji. Główne role w filmie zaproponował 26-letniej wówczas Romy Schneider i 42-letniemu Serge'owi Reggianiemu. Romy Schneider marzyła o tym, by udowodnić, że jest zdolna do zagrania czegoś bardziej skomplikowanego niż rola Sissi. I Clouzot z myślą o niej napisał wielki dramat zazdrości, powierzając jej rolę Odette, która miała nieszczęście poślubić człowieka chorobliwie i bez żadnego powodu zazdrosnego. Koncepcją Clouzota było pokazanie, jak wygląda mózg człowieka ogarniętego paranoją, szaleństwem zazdrości. A ponieważ producenci Kolumbii zaoferowali mu nieograniczony budżet, postanowił wypróbować rozmaite możliwości techniczne. Wraz z Ericiem Duvivier, który nakręcił parę lat wcześniej film ilustrujący halucynacje pod wpływem meskaliny, opracował supernowoczesny system odświetlania i zaangażował dwóch specjalistów od efektów specjalnych, Joela Steina i Jean-Pierre'a Ivarala. Przez pół roku w studiach filmowych w podparyskim Boulogne kręcone były zdjęcia próbne. Romy Schneider stała się dla Cluzota przedmiotem ogromnej fascynacji. Filmował ją całymi godzinami, pokrywając jej twarz kolorowym makijażem, oliwą, brokatem, cekinami. Nigdy nie była tak piękna i tak tajemnicza jak w tym filmie. Poddawała się wszystkim jego najbardziej szalonym i artystycznym życzeniom. Kontrakt przewidywał, że nie będzie żadnej sceny w negliżu. Mimo to zgodziła się wystąpić nago w scenie, gdzie leży związana na torach kolejowych, patrząc z przerażeniem na jadący prosto na nią pociąg. Praca na planie wystartowała w lipcu 1964 roku w hotelu Du Lac pod wiaduktem Garabit w departamencie Cantal. Clouzot stał na czele trzech ekip, współpracowników i prawdziwej armii złożonej z 50 techników. Ale perfekcjonizm reżysera, mnożącego ujęcia i brak koordynacji między ekipami znacznie opóźnił realizację filmu. Clouzot okazał się tyranem, nie wahającym się budzić swych współpracowników w połowie nocy, by opowiadać im o scenariuszu i zmuszać do przygotowywania zdjęć, które miały być kręcone nazajutrz. Stosunki z Reggianim bardzo się popsuły. Aktor, który nie mógł już znieść codziennej walki z reżyserem, popadł w depresję i musiał zostać przewieziony do szpitala. Sam Clouzot z kolei pod wpływem stresu powalony został zawałem serca. Praca nad filmem została zawieszona. Eksperci od ubezpieczeń postanowili jednak przerwać ją definitywnie. Na produkcję Piekła wyłożyli już ponad 5 milionów franków. Więcej nie byli w stanie. Praca nad filmem zakończyła się. W tym samym momencie narodziła się czarna legenda na jego temat.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Postscriptum. Stefan Rieger.
Ciemniej nagle się zrobiło, od kiedy zmarł wielki latarnik. Choć od dawna już unikał świateł rampy, wiedzieliśmy, że gdzieś tam jest, niezmiennie czuwa i oświeca bezmyślnym żeglarzom współczesności drogę między rafami przesądów światłoćmiących. Jakich słów użyć, by pożegnać najmądrzejszego z Francuzów, a może i homo sapiens od lat co najmniej 100? Zapewne jego własnych, gdyż trudno go prześcignąć w strzelaniu słowem i myślą w dziesiątkę. Są autorzy, których się komentuje i tacy jak Claude Lévi-Strauss, których wystarczy cytować. To najprzód bowiem styl, coś między Bossuetem, Rousseau, Chateaubriandem i Proustem. Zdania z pozoru bezkresne i wielopiętrowe, lecz poddane bezlitosnej logice myśli, nieodwracalne, linearne jak czas. Od lat ładuje akumulator, słuchając Lévi-Straussa, gdy tylko skuszony przez France Culture lub inne medium wychyla z cienia swój orli profil, by spojrzeć na szaleństwo świata z oddalenia, jak w jednej z ostatnich prób dialogu z bliźnimi, rozmowie z Didierem Ribonem zatytułowanej Spojrzenie z dystansu. Claude Lévi-Strauss nie ukrywał, że nie czuje się dobrze ani w swym stuleciu, ani na Zachodzie. Jak zresztą człowiek z Zachodu, eksplorujący w latach 50., 60. światy doszczętnie skolonizowane i wyniszczane przez Zachód mógł się czuć dobrze. Nienawidzę podróży i podróżników, bluzgnął już w pierwszym, najsłynniejszym zdaniu wieloznacznego arcydzieła, jakim był Smutek tropików, choć wolimy jego zdanie ostatnie, mniej sławne, do którego wrócimy. Fascynująca pod tym względem była jego próba przyłożenia praw termodynamiki do nauk społecznych. W społeczeństwach prymitywnych widział układy termodynamicznie zimne, kojarzące się z mechanizmem typu zegar, trwające omalże w bezruchu, nieznające historii. Cywilizacje nowożytne, przypominające pod tym względem systemy termodynamiczne typu maszyna parowa, nieustannie przetwarzające różnice ciepłych potencjałów na ruch i wzmacniające przez to dyferencjał społecznych hierarchii, dały się nolens volens wpuścić w kanał nieustającej licytacji, czyli stałego wzrostu entropii. Nie podzielam do końca pesymizmu Lewi-Strossa, choć rozumiem, dlaczego nie czuł się dobrze w stuleciu, w którym przyszło mu żyć. Podziwiam za to wizjonerstwo kogoś, kto już pół wieku temu zdolny był jasno przepowiedzieć, w jaki demograficzno-ekologiczny impas zapędzi się ludzkość. Zagoniono ją tam kijem i marchewką owego podszytego fałszem wyuzdanego humanizmu, jak to ujął w 79 roku, wywodzącego się z jednej strony z tradycji judeochrześcijańskiej, a z drugiej z bliższych nam tradycji renesansu i kartezjanizmu, które z człowieka uczyniły pana stworzenia, absolutnego władcę natury. Prawa człowieka kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych gatunków, mówił proroczo w 81 roku przed mikrofonem Jacques'a Chancela. Proroczo i retrospektywnie, gdyż zdanie to odsyła do wszelkich przeszłych i teraźniejszych granic, murów, arbitralnie wzniesionych fortyfikacji i podziałów między ludźmi, cywilizacjami, gatunkami. Najważniejszego być może słowa w języku Lewi-Strossa, alterite, nie da się co gorsza trafnie przełożyć, chyba że peryfrazą typu wyjść na spotkanie inności, uznać prawomocność innego. To było dlań pierwszą motywacją i źródłem konfliktu z cywilizacją Zachodu. Mam wrażenie, że wszystkie tragedie, które dane nam było przeżyć, kolonializm, faszyzm, obozy koncentracyjne, nie tyle są zaprzeczeniem domniemanego humanizmu, jaki kultywujemy z lubością od stuleci, lecz raczej są jego naturalnym przedłużeniem. Tym zaś, którzy absolutyzują gatunek homo sapiens, należałoby uświadomić, że ów imperializm gatunkowy wiedzie prosto do rasizmu, czyli imperializmu rasy, którego kryteria ulegają mechanicznie coraz większemu zawężeniu, ograniczając wciąż zakres tolerancji, która w końcu nie sięga dalej niż naród, parafia, a nawet klan czy rodzina, a i to jeszcze dużo powiedziane. Innymi słowy, gdy raz zaczniemy wyznaczać granice, nie ma potem granic. Najpierw traktujemy świnię jak świnię i psa jak psa, a zaraz potem murzyna, araba, żyda i cygana do gazu. Albo chłopa, prola, lumpa, homoseksualistę czy sąsiada, kogokolwiek. Lewi-Strauss widzi w tym swego rodzaju grzech pierworodny, wiodący ludzkość do zguby. Rzućcie okiem na polski internet, nadstawcie ucha na ulicy i w kawiarni, a zwątpicie w szansę zbawienia świata. I bardzo dobrze. Nic to strasznego, nie chcę, broń Boże, by ktokolwiek mnie zbawiał. Świat zaczął się bez człowieka i skończy się bez niego. Na pozór czarnowieszczy, a naprawdę trzeźwo przepowiadał Kurt Lewi-Strauss, choć nie ma takiej trzeźwej przepowiedni, której czas by nie ośmieszył. Póki co, zanim wszechświat nie zadrwi sobie z najmądrzejszego z jego mieszkańców, spośród tych, których znamy, i zanim tęcza kultur ludzkich zapadnie się ostatecznie w pustkę wyżłobioną przez nasze szaleństwo, niech nam będzie wolno zgodzić się z Lewi-Straussem, gdy jedyną łaskę, na jaką człowiek może sobie zasłużyć w zdaniu kończącym jego smutne arcydzieło, najpiękniejszym bodaj zdaniu, jakie znam, widzi w kontemplacji minerału piękniejszego niż wszystkie nasze dzieła, w woni lilii bardziej uczonej niż nasze księgi, albo w spojrzeniu przepełnionym cierpliwością, pogodą i wzajemnym przebaczeniem, które w chwili niezamierzonego porozumienia zdarza nam się wymienić z kotem.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
We Francji rozpoczęła się kampania szczepień przeciw wirusowi grypy H1N1. Wobec nikłego zainteresowania tymi szczepieniami francuski minister zdrowia, pani Roselyne Bachelot, mnoży na prawo i na lewo zachęty do udania się do przeznaczonych specjalnie na ten cel ośrodków, najczęściej gimnazjalnych sal gimnastycznych. Grypa jest wirusową chorobą zakaźną. Wirusy, w tym także grypy, to organizmy z pogranicza materii organicznej i nieorganicznej. Wirusy nie oddychają, ani też nie jedzą. Ich budowa chemiczna jest stosunkowo prosta. Wirus to po prostu białkowa otoczka z zamkniętym wewnątrz RNA, kwasem ribonukleinowym. Wirus grypy ma 3 podtypy A, B i C. Każdy z typów dzieli się dalej na różnego rodzaju odmiany. Wirus typu A atakuje zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Może wywołać pandemię, to znaczy epidemię na obszarze przynajmniej dwóch kontynentów. Nazwa AH1N1, używana do oznaczania tzw. świńskiej grypy, nie jest precyzyjna. Do AH1N1 należą bowiem także wirusy powodujące zwykłą grypę sezonową. Mimo to dla określenia wirusa świńskiej grypy Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła nazwę właśnie AH1N1. Nie można nabyć odporności przeciwko wirusom, ponieważ geny w nich zawarte ulegają nieustannym mutacjom i z tego powodu mogą oszukiwać system odpornościowy, który nie rozpoznaje, że miał już do czynienia z podobnym wirusem. Dlatego za każdym razem chorujemy tak, jakbyśmy nigdy wcześniej nie przechodzili grypy. Co zatem robią wirusy, aby oszukać organizm? Specjaliści nazywają to skokiem antygenowym. Na czym polega ten proces? Kiedy dwa wirusy dostają się w tym samym czasie do tej samej komórki, ich materiał genetyczny ulega wymieszaniu, w efekcie czego powstaje trzeci wirus. Wytworzone wcześniej przez układ odpornościowy przeciwciała są w jego obliczu nieskuteczne. Dlatego możemy mieć grypę w październiku, a w listopadzie znów zachorować, ponieważ wirus uległ mutacji. Trudno jest więc opracować skuteczną szczepionkę. Wymiana materiału genetycznego między dwoma wirusami nie jest nawet konieczna, aby doszło do mutacji. Wirusy potrafią dokonywać także mutacji wewnętrznych. Zmiany w sekwencji nukleotydów w kwasie rybonukleinowym zmieniają budowę otoczki wirusa. Układ odpornościowy przestaje wtedy rozpoznawać wroga. Powstaje pytanie, czy warto się szczepić, biorąc pod uwagę rosnącą odporność wirusów. Szczepienie zwykłą szczepionką przeciw grypie nie chroni przed zachorowaniem na jej świńską odmianę. Zwiększa jednak odporność na tyle, że nie zapadniemy na grypę sezonową, która mogłaby przygotować grunt dla świńskiej mutacji. Każda grypa, również świńska, niesie ryzyko powikłań. Osobom, u których lekarz spodziewa się gorszego przebiegu choroby, podaje się leki przeciwwirusowe. Ich skuteczność nie jest jednak wielka. Leki te działają, gdy poda się je w ciągu 48 godzin od momentu pojawienia się pierwszych objawów. Po ich zastosowaniu w grupie osób dorosłych i młodzieży po 13 roku życia stwierdzono skrócenie czasu trwania choroby zaledwie o jeden dzień. W ostatni czwartek rozpoczęła się we Francji kampania szczepień przeciwgrypowych dotyczących wirusa AH1N1. Kogo należy szczepić i w jakiej kolejności na nową grypę ustalono już wcześniej. Szczepienie ma odbywać się w dwóch etapach. Jeśli jednak zapadnie decyzja, że nie trzeba powtarzać dawki, to tym lepiej, zapewniła francuska minister zdrowia pani Roselyne Bachelot. W pierwszej kolejności zaproszenia do punktu szczepienia, jest ich we Francji 1060, dostały osoby szczególnie wrażliwe, chore na serce, cierpiące na schorzenia układu oddechowego, cukrzycę, kobiety w ciąży i osoby mające kontakt z małymi dziećmi, czyli jak się szacuje blisko 6 milionów osób. Nadwyżkowe szczepionki nie zmarnują się, albo zostaną przekazane do Światowej Organizacji Zdrowia, albo odstąpione krajom, które zwlekały z zamówieniem.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Piotr Gursztyn, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, i Agaton Koziński, publicysta Polski The Time. Witam serdecznie. W stolicy Niemiec uczczono 20. rocznicę obalenia muru berlińskiego. Centralnym punktem uroczystości było przewrócenie ponad 1000 ogromnych kostek domina ustawionych w centrum Berlina, gdzie kiedyś przebiegał prawdziwy mur dzielący obie części miasta. Pierwszy blok symbolicznego domina przewrócił przywódca Solidarności Lech Wałęsa. Podkreślił przy tym, że Polacy już 10 lat przed upadkiem muru berlińskiego walczyli o wolność. Czy w opinii panów berlińskie uroczystości przyczynią się zatem do uświadomienia Europejczykom, że wszystko zaczęło się w Gdańsku? Pan Agaton Koziński.
Obawiam się, że nie. Akurat 10 listopada byłem w Brukseli i miałem okazję przeglądać, w jaki sposób tamtejsze media relacjonują wszystkie uroczystości, i następnego dnia gazety konsekwentnie pokazywały jedno zdjęcie, na którym była Angela Merkel, to zrozumiałe, i był Michał Gorbaczow, to również zrozumiałe, aczkolwiek na pierwszych stronach gazet nazwisko Lecha Wałęsy prawie w ogóle się nie pojawiało. Gdzieś tam drobniejszą czcionką dopisywano, że owszem, wszystko zaczęło się w Polsce, ale jednak akcent był na Niemcy, na upadek muru berlińskiego. Oczywiście jest to wielkie wydarzenie w historii świata i będzie w podręcznikach historii również za 100 lat, bo jak bardzo symboliczny był to moment, tego w żaden sposób nie da się podważyć, ale mimo wszystko szkoda, że my mamy tak duży problem z przebiciem się, z przekazem, że jednak 4 czerwca jest ważniejszą datą, bo bez 4 czerwca nie byłoby 9 listopada.
A zatem czy możliwe jest w ogóle stworzenie takiej wspólnej kultury pamięci Europejczyków, pan Piotr Gursztyn?
To w ogóle jest niemożliwe. Możliwe jest przebijanie się z własnymi dokonaniami. Mamy szansę za rok w sierpniu, dokładnie w 30-lecie strajków sierpniowych i powstania Związku Solidarność. Jeśli chodzi o te uroczystości berlińskie, no Polska trochę była widoczna. Oczywiście nie tak, jakbyśmy oczekiwali, jest to słabe. Telewizje światowe pokazywały Lecha Wałęsę. Mam nadzieję, że ten fragment wypowiedzi Angeli Merkel, w której ona dziękowała Solidarności, też telewizje światowe przynajmniej wyemitowały. My przegraliśmy 4 czerwca w tym roku, kiedy się oglądało te międzynarodowe stacje telewizyjne typu BBC czy CNN. Wtedy uroczystości z Gdańska były jednym z elementów dzienników telewizyjnych, natomiast uroczystości w Berlinie te ostatnie to zajmowały całe dzienniki telewizyjne. Cały dzień właściwie był poświęcony w tych stacjach. To jest ogromna dysproporcja i to jest nasza strata.
Swoją drogą jeszcze uważam, że tak naprawdę to, co my przegrywamy, to rzeczywiście, tak jak przed chwilą kolega wspomniał, przegrywamy 30 sierpnia. Teraz zbliżamy się, w przyszłym roku będzie 30 rocznica wydarzeń sierpniowych, ale 5 lat, 4 lata temu była 25 rocznica. Wielkie wydarzenie, osobistości z całego świata zjeżdżające do Gdańska, by wziąć udział w obchodach. Przez Parlament Europejski udało się przepchnąć rezolucję, w której zapisaliśmy, że 30 sierpnia staje się Dniem Pamięci w całej Europie. I nic z tego nie wynikło tak naprawdę. To święto, mimo że już jest oficjalnie wpisane w kalendarz Unii Europejskiej, jest kompletnie martwe. Nikt go w żaden sposób nie kultywuje. Ja się bardzo obawiam, że 30 sierpnia w przyszłym roku również przegramy. Wystarczy spojrzeć, jak wielkie emocje wzbudza cały czas Solidarność, jak głębokie podziały tkwią w środowisku, które stało po stronie opozycyjnej w 1980 roku. Dopóki sami ze sobą się nie dogadamy, nie uda nam się wysłać jasnego sygnału w świat. Pod tym względem Niemcy są dużo lepsi. Oni już rok po muru berlińskiego pracowali na to, żeby to właśnie ten moment stał się symbolem upadku. Te obchody, które byliśmy świadkami kilka dni temu, właśnie są najlepszym na tego dowodem, że oni przez te 20 lat wypracowali sobie, jakby zagarnęli symbolikę dla siebie, nam pozostawiając niewiele.
A zatem zamiast satysfakcji pozostał żal, że to nie w Polsce w tak widowiskowy sposób obchodzono początek Jesieni Narodów. Przypomnę, że w studiu dziś goszczą panowie Piotr Gursztyn i Agaton Koziński. Wspólnie dokonujemy bilansu politycznych wydarzeń tygodnia. W Warszawie odbyły się obchody 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed grobem nieznanego żołnierza prezydent Lech Kaczyński mówił, że trzeba budować nowy patriotyzm, który będzie patrzył w przyszłość, ale pozostanie zakorzeniony w pamięci. A wcześniej w wywiadzie telewizyjnym prezydent powiedział, że 90 lat po odzyskaniu niepodległości w Polsce mamy do czynienia z kryzysem patriotyzmu. Czy panowie podzielają ten pogląd, pan Piotr Gursztyn?
O kryzysie patriotyzmu czy kryzysie polonizmu pisało kilku wybitnych intelektualistów. Profesor Zdzisław Krasnodębski non-stop to pisze. Zależy, jak na to patrzeć. No, polskie społeczeństwo ulega pewnej takiej segmentyzacji. Są grupy społeczne, dla których patriotyzm jest ważny i to coraz bardziej. To widać, kiedy się przychodzi na te centralne uroczystości 11 listopada, 3 maja bądź 15 sierpnia w Warszawie. Są też grupy, które to lekceważą bezrefleksyjnie. Są też grupy, które wchodzą w polemikę z tą naszą tradycją narodową i z tym tradycyjnie pojmowanym patriotyzmem, czy w ogóle w jakimkolwiek pojmowanym patriotyzmem. Ja bym te słowa prezydenta rozpatrywał w trochę innym kontekście, bo prezydent rzeczywiście mówił to nawet więcej niż w jednym wywiadzie telewizyjnym. Ja bym rozpatrywał to w dwóch płaszczyznach. Pierwsze to wewnętrzne. Jest to jakiś element kampanii prezydenckiej, tej permanentnej, której trwa Lech Kaczyński. Próbuje nadać pewien ton tej kampanii, w której jego główny konkurent będzie musiał się odnieść, a drugi, równie ważny, a może ważniejszy, jest to jakiś sygnał wysyłany na zewnątrz. Tu chodzi o tę debatę, które toczy się w Unii Europejskiej na temat władz Unii, wyłonienia szefa dyplomacji unijnego, przewodniczącego Unii, interpretacji traktatu lizbońskiego.
Potwierdzeniem niejako tych słów byłoby stwierdzenie także prezydenta, że do władzy wracają siły, które chcą, by zapomniano o historii Polski. Pan Agaton Koziński.
Znaczy, ja się z prezydentem nie zgadzam absolutnie w żadnym ze słów, które wypowiedział w tej sytuacji. Przede wszystkim budowanie jakiejkolwiek wypowiedzi wokół słowa patriotyzm związanej z 1 listopada świadczy tylko i wyłącznie o tym, że prezydent tak naprawdę mówi mówi, bo musi coś powiedzieć, bo to jest ważna uroczystość, ale tak naprawdę nie chce powiedzieć nic ważnego. Słowo patriotyzm jest słowem potwornie zużytym, wyświechtanym, szermowali nim komuniści, przestało wzbudzać jakiekolwiek emocje, przestało cokolwiek znaczyć. Mówimy patriotyzm, w związku z tym tak naprawdę nic nie mówimy. Wyraźnie widać, że mamy gigantyczny problem z 11 listopada. Jest to święto, które z jednej strony jest świętem bardzo ważnym, nieprzypadkowo jest to dzień wolny od pracy w Polsce, z drugiej strony to święto nie ma absolutnie żadnej treści. Tymczasem proszę zobaczyć, co się stało z 1 sierpnia 1944 roku, które święto było tak naprawdę pustym jak 11 listopada. Nagle, w dużej mierze dzięki Lechowi Kaczyńskiemu, nabrało treści. On bardzo umiejętnie odgrzał, odświeżył, budując Muzeum Powstania Warszawskiego, ale również inicjując szereg akcji typu syreny włączone o godzinie 17, typu próba uczynienia z tego kolejnego święta państwowego. Można ten patriotyzm, odwołanie się do naszej historii, dumę z tejże historii odświeżyć, sprzedać w atrakcyjnym sosie. Wyraźnie widać, że tak naprawdę nikomu nie zależy, żeby uczynić z 11 listopada ważne krajowe święto. Traktujemy to jako po prostu dyżurne święto, kolejne, kiedyś był 22 lipca, teraz jest 11 listopada. Obawiam się, że w temperaturze obchodów nie ma kompletnie żadnej różnicy. Bardzo tego żałuję, bo 11 listopada to jest święto naszego zwycięstwa. 1 sierpnia, chociaż to jest bardzo szlachetny zryw, bardzo bohaterski, młodych ludzi. Jest to jednak porażka. Czemu kultywujemy porażki, skoro możemy kultywować zwycięstwa?
Miejmy nadzieję, że to się także zmieni, że również 11 listopada będziemy w sposób radosny obchodzili. Przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Piotr Gursztyn i Agaton Koziński. Minister Radosław Sikorski apeluje do NATO, by przyjrzało się rosyjsko-białoruskim manewrom Zapad. Szef polskiej dyplomacji napisał o tym w liście, jaki wysłał do sekretarza generalnego NATO przed grudniowym spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Czy zdaniem panów Polska ma rzeczywiście powody do niepokoju i dlaczego tak późno szef naszej dyplomacji reaguje właśnie na te manewry, które, przypomnijmy, odbyły się we wrześniu. Pan Piotr Gursztyn.
Polska tak w ogóle ma problem z Rosją i powody do niepokoju. Czy minister zareagował późno, tego nie wiem. Trudno mi jest odpowiedzieć, bo to jest kwestia pewnych procedur. Jest w ogóle pytanie o polską politykę wschodnią. Czy to, co my tutaj dla potrzeby rynku takiego politycznego, wewnętrznego słyszeliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, jest rzeczywiście odbiciem rzeczywistości, bo słyszeliśmy o możliwości poprawy stosunków z Rosji, czy nawet wręcz o poprawie tych stosunków. Moim zdaniem był to nadmierny optymizm i zresztą ja jako obywatel, jako dziennikarz słyszałem to wiele razy i to każda ekipa rządowa, łącznie z poprzednią ekipą oskarżaną o tak zwaną rusofobię, też na początku obiecywała bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę tych stosunków. No, klucz do poprawy stosunków Polski z Rosją leży wyłącznie na Kremlu. Żadna polska ekipa po roku 89 nie wykonała niczego wrogiego, może poza jakimiś słownymi wypowiedziami nieprzyjemnymi dla Rosjan, czy w ogóle dla Rosji, ale żadna polska ekipa nie wykonała pod adresem Rosji. Tutaj jest podobna sytuacja, to dotyczy wszystkich dziedzin życia, od właśnie spraw militarnych po gospodarcze, czy może nawet kulturalne. A jeśli chodzi o tę taką czysto militarną stronę, no to dla Polski jest ogromny problem. A rosyjska doktryna wojskowa zakłada działania ofensywne poza granicami dawnego Związku Sowieckiego, no, wszelkimi środkami, łącznie z wykorzystaniem broni atomowej. Ja to specjalnie przerysowuję, bo ta broń atomowa najprawdopodobniej nigdy nie była wykorzystana, ale fakt faktem, że coś takiego jak działania zbrojne na terenie Europy są możliwe.
A zatem NATO powinno wziąć pod uwagę wrażliwość wschodnich członków paktu, pan Agaton Koziński?
No, zdecydowanie powinno i akurat nie zgadzam się z kolegą, że klucz do dobrych stosunków polsko-rosyjskich leży w Kremlu. Moim zdaniem ten klucz leży na Zachodzie, w Brukseli czy nawet w Waszyngtonie, bo ewidentnie widać, że Rosja nie traktuje nas jako poważnego partnera, traktuje nas jako państwo drugiej kategorii i podchodzi do nas w sposób dowolny, jak ma ochotę to zamyka gaz, jak ma ochotę to straszy rakietami, czy straszy manewrami Zapad, bo tak naprawdę wie, że nie spotkają za to ich poważniejsze konsekwencje. Nie spotkają ich poważniejsze konsekwencje, bo Rosjanie bardzo umiejętnie budują współpracę z Niemcami, bardzo umiejętnie budują współpracę z Francją, bardzo umiejętnie budują współpracę z Włochami. Ostatnio bardzo umiejętnie budują współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.
Czy dlatego też dopiero nasz minister zareagował na te manewry, a nie szefostwo NATO?
Nasz minister, mam wrażenie, nie zareagował tak naprawdę na te manewry. On wysłał standardowy list tematów, jakie chce poruszyć podczas grudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw należących do NATO. NATO i w tym standardowym liście, jaki się wysyła miesiąc przed takimi obradami, wypunktował tematy i wspomniał między innymi o Zapadzie. Stąd może być można odnieść wrażenie, że ta jego inicjatywa jest spóźniona, ale nie jest spóźniona. Ja mam wrażenie, że inicjatywy poświęconej Zapadowi jako takiej w ogóle nie było, bo przynajmniej takie informacje do nas nie dotarły. Nie zmienia to faktu, że Rosja cały czas umiejętnie rozgrywa podziały w Unii Europejskiej, podziały w świecie zachodnim. Tymczasem Polska powinna się tak naprawdę starać, żeby jak najbardziej zjednoczyć, jak najbardziej zbliżyć się do państw zachodnich i do Stanów Zjednoczonych, by ten wspólny front, tak żeby nie było między nami przerw. Jeżeli między nami nie będzie przerw, Rosja będzie musiała rozmawiać z nami tak samo, jak rozmawia z Niemcami, jak rozmawia z Włochami, jak rozmawia z Francją, jak rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi.
A jak zatem powinien zareagować Pakt Północnoatlantycki, pan Piotr Gursztyn?
Nie wiem, czy to jest kwestia naszych stosunków z paktem. Jest to kwestia naszych stosunków z Ameryką. Jest to kolejny dowód, że na terenie Polski powinny stacjonować oddziały amerykańskie. I to w stopniu większym niż symbolicznym, niż jedna bateria rakiet Patriot, czy nawet jakieś elementy tarczy przeciwrakietowej. Powinniśmy być pełnoprawnym, nie w sensie formalnym, ale w sensie faktycznym członkiem paktów, w takim sensie, jak na przykład są Niemcy, na których terytorium stacjonują duże oddziały amerykańskie. I to są bojowe oddziały amerykańskie.
Wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla państwa pan Piotr Gursztyn, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, i pan Agaton Koziński, publicysta Polski The Times. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.